A my na początek od sesji wyborczej do Sejmu właśnie biegniemy. Tam jest Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, lider lubelskich struktur tej partii. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
Na Lubelszczyźnie sprawa jasna. Wczoraj wybrany zarząd województwa i także prezydium sejmiku. Wszystko poszło gładko? Czy były kłopoty tak jak na Podlasiu albo jak w Małopolsce?
Kłopotów nie było żadnych, natomiast dyskusje oczywiście towarzyszyły państwu radnym przez ostatnie 4 tygodnie i one toczyły się wczoraj do godziny 11 po to, żeby do końca wyjaśnić, dlaczego ci, a nie inni są w składzie prezydium sejmiku i w zarządzie województwa lubelskiego. I tak się później stało jednogłośnie, można powiedzieć, wszystkie kandydatury i w prezydium sejmiku i w zarządzie województwa lubelskiego zostały przegłosowane przez oczywiście radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
A co się stało w Małopolsce, co się stało na Podlasiu? To jest tak, że trudno robi się koalicję w sejmikach, kiedy nie ma się władzy?
Tak, to niewątpliwie jest ta różnica między 18 a 24 rokiem. No a rzecz podstawowa, która się stała na Podlasiu, to fakt, że statystycznie i potencjalnie 1 na 12 to Judasz. No i tak wyszło.
Pytanie, czy to nie jest błąd przy układaniu list? Czy nie będzie tak, że czy to w Małopolsce, gdzie mamy, nie wiem, czy bunt strukturalny, na pewno mamy spore zawirowanie, czy na Podlasiu, gdzie 2 radnych zdradziło z 15, przeszło do obozu Platformy, czy to nie jest także wniosek o to, że struktury trzeba przejrzeć?
Zawsze jest tak, że jeśli są problemy już po zwycięskich wyborach, to jest też problem oczywiście, który się rodził wówczas, kiedy były układane listy. Tylko że w tak wielkiej partii jak Prawo i Sprawiedliwość, przy tylu kandydatach, zwłaszcza w tych wyborach samorządowych, trudno jest uniknąć takiego błędu. Nam się udało w sejmiku województwa lubelskiego uniknąć takiego błędu, natomiast to, że nie uniknięto tego na Podlasiu, czy chociażby, nie wiem, w wyborach do Rady Powiatu Puławskiego z naszej strony, no to się po prostu zdarza. Jak powtarzam, no zdrady są niestety cechą ludzi, niestety, dlatego że są zawsze bolesne i zawsze są bardzo brzydkie. No i takie zdrady nastąpiły, czy to właśnie na Podlasiu, czy też chociażby w Puławach.
W jednym powiecie, także zdaje się w powiecie lubelskim, nie udało się koalicji PiS-owi stworzyć. Pan był otwarty, to jeszcze trochę rozszerzmy ten wątek samorządowy na sprawy ogólnopolskie. Nieraz i przed wyborami, nawet po wyborach apelował pan i także no, dawał takie sygnały, że jest gotowy rozmawiać i z PSL-em, i z Konfederacją. Jak ten probierz na Lubelszczyźnie takich rozmów wyglądał?
Bardzo dobrze. Jeśli chodzi o PSL, to rzeczywiście taką koalicję z członkami PSL-u i dziś już radnymi udało się stworzyć w kilku miejscach. W kilku się nie udało, bo to są różne rzeczy w różnych powiatach, różnie rozpatrywane, to też zależy od ludzi, ale w kilku miejscach udało się stworzyć taką koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym. Podobnie bardzo dobrze wygląda współpraca, bo nie koalicja, z przedstawicielem Konfederacji w sejmiku województwa lubelskiego, a w innych miejscach gorzej wygląda ta współpraca. To wszystko zależy od ludzi, wszystko zależy od powiatu, ale te rozmowy koalicyjne i współpraca, dotyczące współpracy trwają i one rzeczywiście mogą przynieść dobre efekty w przyszłości.
Nie wiem, czy pan poseł jest w tych najwyższych gremiach Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości się odbywało. Pan ma jakieś informacje, czy jest pan jeszcze poza tym wewnętrznym kręgiem władzy w PiS-ie?
Nie należę do prezydium Komitetu Politycznego, więc nie wiem, co się działo na Komitecie Politycznym, a rzeczywiście z tego, co słyszałem i czytałem również w mediach, to były dyskusje dotyczące właśnie tych wydarzeń z Podlasia czy z poszczególnych powiatów i z Małopolski w szczególności, bo tam sprawa jest otwarta jeszcze i kwestia wyboru marszałka województwa małopolskiego jest przed nami. Tylko trzeba uspokoić emocje radnych, którzy, no, że tak powiem, nie zrozumieli swojej misji.
To jeszcze na koniec pytanie wewnętrzne w tej rozmowie o PiS-ie, panie pośle. Spokojnie, jeszcze inne tematy będziemy zaraz poruszać. Pan, zdaje się, też ma swoją wojnę. Jest kiedyś bardzo poważny polityk, pani poseł, obecnie europoseł Mazurek, kiedyś rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, ważna osoba. Teraz, zdaje się, na marginesie pan po prostu ją politycznie zanihilował niemalże na Lubelszczyźnie. Jak to wygląda?
Dementuję całkowicie, też czytałem ten artykuł z moją wypowiedzią, która rzeczywiście nie pasuje jednak do całości tekstu. Nie ma żadnej wojny między mną a panią europoseł Beatą Mazurek. To, że pani europoseł Beata Mazurek nie jest na liście do Europarlamentu, to jest efekt decyzji władz centralnych, nie naszych. Natomiast ja żadnej wojny z panią europoseł nie toczę. Pani europoseł jakoś zmniejszyła swój udział w życiu partii na Lubelszczyźnie i w ogóle w Polsce, co zresztą widać, w mediach jej też nie ma. Ale ja liczę na to, że pani europoseł wróci do tego aktywnego życia partyjnego i będzie częścią Prawa i Sprawiedliwości bardzo silną, tak jak było wcześniej.
Panie pośle, przejdźmy do zbliżających się wyborów do Europarlamentu. Odwiedziła Polskę Ursula von der Leyen, sfotografowała się z częścią polityków, którzy do Parlamentu Europejskiego kandydują z Platformy Obywatelskiej. Także spotkała się z Donaldem Tuskiem, no i powiedziała, że w Polsce wróciła praworządność, no i pokazała, o czym będą te wybory, jaka ma być narracja. Narracja ma być taka, idzie wojna i tylko Platforma wojnie może zapobiec, bo reszta partii, a szczególnie Prawo i Sprawiedliwość, to nie wiadomo, czy nie współpracuje z Rosją Władimira Putina.
Po pierwsze, pani von der Leyen nie odwiedziła, tylko zwizytowała Polskę i swoich podopiecznych od Tuska, zaczynając przez wszystkich tych, którzy sobie robili fotki i na baczność stawali przed panią von der Leyen. To była wizytacja bardziej niż odwiedziny. Po drugie, wyjątkowa bezczelność niemiecka może tylko coś takiego spowodować, jak tego typu narracja. Niemcy, którzy zbudowali Putina, którzy pozwolili mu urosnąć do rzeczywiście wielkich rozmiarów jako polityka, jako człowieka, który podniósł rękę, no nie tylko przecież na Ukrainę. Podniesienie ręki na Ukrainę to jest kwestia 2014 roku i w szczególności 2022 roku, ale przecież wcześniej podnosił rękę na Gruzję, wcześniej podnosił rękę na inne kraje, wcześniej dopuścił się chociażby takich zbrodni jak katastrofa smoleńska, ale też chociażby zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych z Holendrami lecącymi na wypoczynek na pokładzie i nikt z tego nie robił żadnego problemu. Uzależniał Europę od swoich surowców, od gazu w szczególności, dzięki Niemcom, bo to Niemcy chcieli być hurtownikami surowców dostarczanych przez Rosję.
I ci sami teraz Niemcy to się zmieniło i teraz ci sami Niemcy mówią, będziemy walczyć z Putinem i to jesteśmy obrońcami Putina, a nie partie konserwatywne, nie Prawo i Sprawiedliwość chociażby.
Więc tylko wyjątkowa bezczelność niemiecka pozwala na tego rodzaju narrację. Partią proputinowską, prorosyjską jest partia Platforma Obywatelska. Film Reset dokładnie to pokazał, w jaki sposób to Tusk budował swoje relacje z Putinem już wówczas, kiedy było po podniesieniu ręki na Gruzję, już wówczas, kiedy było po katastrofie smoleńskiej, to Tusk budował sobie relacje z Putinem, a później jako szef Rady Europejskiej, tak zwany prezydent Unii Europejskiej, współpracował bezpośrednio pod rozkazami pani Merkel i budowali wspólnie wielką pozycję Putina. I ci ludzie dzisiaj przez panią von der Leyen mówią, że to my jesteśmy proputinowscy, a nie oni. No wyjątkowa bezczelność, kłamstwo, wszyscy widzą dokładnie to, co się dzieje i kto kłamie, jak to mówi prawdę.
Wczoraj odbyło się rządowe kolegium do spraw służb specjalnych. Ma być jutro, w piątek, kontynuowane. Tak zapowiedział wczoraj w Sejmie Donald Tusk, który jednocześnie wskazał, że być może po ucieczce sędziego Schmidta będzie musiała wznowić pracę komisja do badania wpływów rosyjskich. Jak znam życie, pewnie jeszcze będzie powołana przed 9 czerwca. Widać, że ta karta rosyjska bardzo mocno będzie aktywna, będzie aktywnie eksploatowana w tej kampanii.
Bezwzględnie tak. No też muszą się jakoś bronić, bo skoro człowiek, który jak widać jest agentem służb rosyjskich, białoruskich, swobodnie przekroczył sobie granicę i jest na Białorusi, to jest wina służb, którymi dzisiaj zawiaduje pan Siemoniak i pan Tusk, no to teraz muszą odwrócić uwagę od tego błędu, od tego, co się wydarzyło i robić tego rodzaju afery i tego rodzaju dyskusje o ponownym powołaniu Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. Myślę, że Tusk jest tutaj świetnym autorem tego pomysłu. Sam jest tym, który jest najlepszym przykładem wpływu rosyjskich służb na Polskę i będzie wiedział, co z tym zrobić.
To jest pytanie, czy wy poprzecie taką reaktywację komisji i czego pan poseł się spodziewa?
Nie wiem, na to pytanie nie mogę odpowiedzieć, dlatego że nie jestem we władzach centralnych Prawa i Sprawiedliwości. To jest pytanie do władz centralnych i pewnie właśnie pan prezes i pan przewodniczący klubu będą mogli na to pytanie odpowiedzieć.
Postaramy się jednego i drugiego pana o to zapytać w najbliższym czasie, chociaż pewnie ta komisja co nieco inny będzie miała kształt na pewno osobowy, więc to też będzie miało wpływ na głosowanie. Naszym gościem profesor Przemysław Czarnek, prawnik, wychowawca akademicki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie profesorze, dzisiaj 9 maja to jest jakiś kolejny dzień Europy. Pierwszy, 9, można się pogubić, kiedy właściwie ta Europa obchodzi jakieś swoje święto. Tak czy inaczej, dzisiaj święto, jutro manifestacja, Zielony Ład. Donald Tusk w Katowicach mówił na ostatnim szczycie Europejskiego Kongresu Ekonomicznego, no, że Zielony Ład został uzgodniony i że będzie realizowany. Dużo też mówił o konkurencyjności gospodarki, ale samego Zielonego Ładu nie pogrzebał. Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało ten ład zielony pogrzebać i powiedzieć, że to był zły pomysł.
W całości i definitywnie, absolutnie Zielony Ład w żadnym wypadku nie służy państwu polskiemu, nie służy społeczeństwu, nie służy Polakom i trzeba go w całości wyrzucić do kosza bez kombinacji, bez mówienia, że Zielony Ład jest potrzebny, żeby ratować planetę, która płonie i tylko trzeba korygować ewentualnie szczegóły tego Zielonego Ładu. Nie, Zielony Ład jest po prostu aspołeczny i wymierzony w bezpośrednio w polskie rolnictwo, w polską gospodarkę i w życie mieszkańców naszego kraju. W związku z tym całości definitywnie jest do kosza.
Jest do kosza, mimo że jak powiedział Jerzy Buzek, wszystkie ówczesne rządy go negocjowały, są jego współtwórcami. Wówczas rządem był rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Mateusza Morawieckiego.
To nie była kwestia negocjacji, tylko kwestia możliwości zawetowania na pewnym etapie początkowych rozmów dotyczących zmian klimatycznych, więc to jest też przekłamanie rzeczywistości, że ktokolwiek cokolwiek podpisał, jeśli chodzi o szczegóły Zielonego Ładu. W żadnym wypadku, w jakimkolwiek momencie na przestrzeni ostatnich lat, nikt z Prawa i Sprawiedliwości, w szczególności posłowie, europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie głosowali za jakimikolwiek szczegółami Zielonego Ładu, w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej, PSL-u czy Lewicy.
To jest twierdzenie prawdziwe, ale z drugiej strony na Radzie Europejskiej, jak pan poseł słusznie powiedział, była możliwość wetowania, tego wetowania nie było. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wszedł w te negocjacje, o co ma pretensje chociażby Konfederacja. Słuszne czy niesłuszne?
Tak, to jest być może z perspektywy czasu błąd, natomiast trzeba pamiętać, że tego rodzaju decyzje dotyczące weta na początkowym etapie negocjacji są zawsze rozpatrywane w kontekście innych jeszcze spraw, które były na stole i zawsze tego rodzaju decyzje są uzgadniane w kontekście innych spraw, na których nam bardzo zależy. A ponieważ nie chodziło o Zielony Ład i jego szczegóły, tylko dyskusje na temat i negocjacje na temat w ogóle przepisów, które miałyby wpłynąć na klimat, na rzeczywistość środowiska i przyrody, no to tutaj tego weta nie zastosowano. Z perspektywy czasu twierdzę, że można było zrobić inaczej.
Listy do Europarlamentu Prawa i Sprawiedliwości ocenia się jako bardzo silne, dużo jest tam posłów, dużo parlamentarzystów, dużo rozpoznawalnych nazwisk dla większości elektoratu. Próżno szukać na tej liście chociażby pana posła. Dlaczego pan poseł nie wzmocnił listy chociażby we województwie lubelskim?
Ja uzgodnienie z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim jeszcze z grudnia i stycznia tego roku i grudnia ubiegłego roku, że ja startować do Europarlamentu nie będę, tylko zostaję w Polsce, bo mam się tutaj przydać, więc ja tą decyzję pana prezesa przyjmuję absolutnie bez jakichkolwiek wątpliwości, dlatego moja kandydatura nie pojawiła się na liście lubelskiej.
A chciałby pan?
Nie. Jeżeli jest taka decyzja prezesa partii, że ja mam być przydatny w Polsce, a nie w Brukseli, to ja nie chcę oczywiście i dlatego nie zabiegałem w ogóle o to, żeby być na tej liście.
Ja myślałem, że pan poseł ma własne ambicje, nie tylko, że miarą ambicji pana posła jest słowo prezesa partii.
Panie redaktorze, szanowni państwo, jak się jest wielkiej partii, która rządziła Polską i rządzi chociażby w sejmiku województwa lubelskiego od wielu lat, to ambicje własne nie mogą górować nad ambicjami kierownictwa ugrupowania. Albo można wyjść z ugrupowania, ja nie zamierzam wychodzić z ugrupowania.
Czyli słowo prezesa jest święte. Rzeczywiście Jarosław Kaczyński do partii bardzo dużą uwagę przyjmuje, przykłada. Rzeczywiście to widać. No właśnie, to jeszcze zapytam o jutrzejszą manifestację. Jest deklaracja Jarosława Kaczyńskiego i wielu innych ważnych polityków PiS-u, że się jutro w Warszawie o 12 na Placu Zamkowym pojawią. Pan poseł też będzie?
Tak, będę jutro o 12 na Placu Zamkowym.
I pójdzie pan
chyba pod... będzie tak, że pan Szymon Hołownia, bo odwołał jutrzejsze posiedzenie Sejmu. Myślę, że po to, żeby wszyscy posłowie razem z marszałkiem Sejmu też w tej manifestacji antyrządowej wzięli udział, bo nie widzę innego powodu, dla którego posiedzenie Sejmu z dnia jutrzejszego zostało przełożone na środę. Chyba tylko po to, żeby Szymon Hołownia mógł się udać również na manifestację antyrządową.
A właśnie, jak pan to ocenia, że już drugi raz Szymon Hołownia robi unik i odwołuje Sejm, bo jest manifestacja?
Oceniam to w ten sposób, że jeśli rzeczywiście nie pojawi się jutro na manifestacji, to oczywiście mówię tutaj żartobliwie, to jest to przejaw, i teraz mówię już serio, absolutnego tchórzostwa Szymona Hołowni i większości sejmowej dzisiejszej, która boi się społeczeństwa. Zupełnie niepotrzebnie, bo ci, którzy przyjeżdżają na nasze manifestacje, czy na manifestacje Solidarności, czy na manifestacje organizowane przez wolnych Polaków, to nie są ludzie, którzy dewastują stolicę, czy chcieliby ewentualnie wejść do Sejmu i zrobić ciamajdan jak w 2016 roku. Tymczasem oni sądzą po sobie i boją się ludzi, których się bać nie należy. Przyjeżdża Polska wyrazić swój sprzeciw wobec działania rządu Donalda Tuska i koalicji 13 grudnia. Tchórzostwo, nic więcej nie można powiedzieć o tej decyzji pana Szymona Hołowni.
No dobrze, ale to jest tak, że manifestacja, nie wiem czy przejdzie, był taki pierwotny plan pod Sejm. Sejm będzie pusty. Jaki będzie wymiar polityczno-społeczny tej manifestacji? Rolnicy długo manifestowali przeciwko Zielonemu Ładowi, tak długo aż się zmęczyli.
Dlatego, że ten rząd czeka, czy gra na przeczekanie problemu, a problemów się nie da przeczekać, więc myślę, że wymiar polityczny i społeczny tego protestu jutrzejszego, protestu, marszu, demonstracji będzie ogromny, a to, że rzeczywiście ma on wielką wagę, to o tym świadczy właśnie ta tchórzliwa decyzja Szymona Hołowni o odwołaniu jutrzejszego dnia, jeśli chodzi o to posiedzenie Sejmu i przełożenie tego posiedzenia na środę.
Jutro będziecie pewnie razem także z politykami Konfederacji. Kiedy patrzy się na sprawy europejskie, to coraz mniej was różni, jeżeli chodzi o ocenę działań, czy to komisji, czy to innych urzędników i agencji unijnych.
To jest kwestia oczywiście narracji Konfederacji, natomiast nasza jest absolutnie jednoznaczna i stała od wielu, wielu lat. My sobie cenimy fakt, że od 2004 roku, od 1 maja jesteśmy członkami Unii Europejskiej, tylko chcemy być dalej członkami Unii Europejskiej i w żadnym wypadku nie chcemy, żeby Unia Europejska się psuła tak, jak to robi dzisiaj i demontowała tak, jak robi dzisiaj, dlatego trzeba walczyć o Unię Europejską, o Polskę w Unii, ale w Unii, a nie w jakimś superpaństwie pod butem niemieckim. W Unii Europejskiej, która ma przestrzegać swoich traktatów i swoich zobowiązań wobec państw członkowskich. Przede wszystkim ma przestrzegać zasad traktatowych i o to idzie gra. My chcemy być, jesteśmy i będziemy w Unii Europejskiej, ale w Unii Europejskiej, a nie w superpaństwie pod butem niemieckim.
Albo oberpaństwie, jak mówi numer dwa na liście lubelskiej Prawa i Sprawiedliwości Jacek Saliusz-Wolski.
Tak jest, tak jest.
To już mi naprawdę ostatnie pytanie o tą listę właśnie. Wróćmy do województwa, od tego zaczęliśmy. Jedynka i dwójka to politycy no, niezwiązani na dłuższą metę od wielu lat z regionem. Pan poseł urodzony, wykształcony, zamieszkały w województwie, a tutaj jedynka i dwójka, jak to się mówi brzydko w polityce, spadochroniarze. To nie będzie kłopot, żeby zmobilizować elektorat?
Po pierwsze, pan Mariusz Kamiński kandydował także do parlamentu z województwa lubelskiego.
Ale w tych wyborach.
7 z Chełma.
Wcześniej to nie.
Ale to nie jest jego pierwszy zatem start w wyborach jakichkolwiek z województwa lubelskiego. Po drugie, wybory do Parlamentu Europejskiego mają tę specyfikę, że one są ogólnopolskie, nawet ta lista, można powiedzieć, czy ten sposób obliczania mandatów i wyniku wyborów jest ogólnopolski. I w wielu województwach jest tak, że startują z pierwszego, czy drugiego, czy trzeciego miejsca osoby z pierwszych stron gazet i z pierwszej linii politycznej, niekoniecznie związani z województwem. To nie jest przypadłość tylko województwa lubelskiego, a poza tym lista lubelska, poza pierwszą dwójką, czyli panem Mariuszem Kamińskim i Jackiem Saliusz-Wolskim, to również posłowie z województwa lubelskiego zamieszkali w województwie lubelskim, zaczynając od pana Dariusza Stefaniuka, przez pana posła Tomasza Zielińskiego, panią poseł Annę Dąbrowską-Banaszek, panią poseł Annę Baluch, czy panią radną, wiceprzewodniczącą sejmiku województwa lubelskiego, panią Kamilę Grzywaczewską. To jest bardzo mocna, silna lista, a na końcu tej listy jest na 10. pozycji Też znana osoba z województwa lubelskiego, pan poseł Jan Kantak, więc to jest rzeczywiście mocna lista, która będzie walczyła o zwycięstwo nie tylko w województwie lubelskim, ale w całej Polsce.
O tym mówił Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister edukacji i nauki, lider Prawa i Sprawiedliwości w województwie lubelskim. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się państwu.
Do zobaczenia, do usłyszenia.